Tyś przyjacielem mojej młodości, czy będziesz się gniewał na wieki, albo na zawsze żywił urazę? To dramatyczne pytanie prorok Jeremiasz przynosi przed oblicze Boga. Wypowiada je w imieniu całego ludu. Treść trzeciego rozdziału Księgi Jeremiasza jest poświęcona temu właśnie problemowi. Czy Bóg może przebaczyć? Czy może przyjąć na powrót tych, którzy tyle razy odmówili mu posłuszeństwa? Pamiętamy, że rozdziały od 2 do 6 Księgi Jeremiasza zawierają proroctwa pochodzące z pierwszego 5-letniego okresu działania młodego proroka. Okresu czasu poprzedzającego odkrycie Księgi Prawa w świątyni jerozolimskiej przez arcykapłana Hilkiasza. Jak wiemy z relacji Ksiąg Królewskich i Kronik, młody król Jozjasz po wysłuchaniu słów tej księgi rozdarł swoje szaty i postanowił poprowadzić cały lud judzki ku duchowej odnowie. Ale już przedtem, jeszcze jako nastoletni chłopiec, szukał Pana, jak świadczą historyczne księgi Starego Testamentu. Królestwo judzkie znajdowało się wtedy w bardzo trudnej sytuacji. Śmiertelnym zagrożeniem było dla jego istnienia potężniejące u jego północnych granic mocarstwo nowobabilońskie. Lud judzki oddalił się od Boga, pogrążył się w niemoralności, w odstępstwie i nie mógł liczyć na cudowną interwencję Pana. Młody król i młody prorok, bo Jozjasz i Jeremiasz byli rówieśnikami, zostali powołani przez Boga do wypełnienia misji ratowania Jerozolimy. Mieli wzywać lud judzki do upamiętania się, do powrotu do Pana. Jednak czy lud usłucha i czy w ogóle taki powrót jest możliwy? Od początku trzeciego rozdziału Księgi Jeremiasza czytamy: jeżeli mąż porzuci swoją żonę, a ona odejdzie od niego i poślubi innego męża, czy może on jeszcze do niej wrócić? Czy ta ziemia nie została całkowicie zbezczeszczona? A ty, coś z wielu przyjaciółmi, co założyła, masz wrócić do mnie? Wyrocznia Pana. Juda porównana jest tu do cudzołożnicy. W królestwie judzkim wiele było niemoralności, wiele bałwochwarstwa. I to wszystko Boży prorok nazywa duchowym cudzołóstwem. Podnieś oczy na pagórki i patrz, gdzie jest miejsce, na którym dopuszczałaś się nierządu. Na drogach siadywałaś, czekając na nich, jak Arab na pustyni. I zbezcześciłaś ziemię swym nierządem i swą przewrotnością. Bałwochwalstwo nie polega jedynie na tym, że człowiek tworzy sobie podobiznę bożka, obraz czy figurkę i oddaje jej cześć. Wszystko, co zajmuje ważne miejsce w życiu człowieka, w co człowiek angażuje się całym sercem, może stać się dla niego bożkiem. Kiedy człowiek odwraca się od prawdziwego, żywego Boga, zaczyna szukać czegoś innego, czegoś, co wypełniłoby jego życie. Mogą to być dobra materialne, mogą to być wartości natury duchowej, idee z dziedziny filozofii, kultury, rozrywki. Cokolwiek jest dla człowieka najważniejsze, cokolwiek staje się dla niego numerem jeden, zaczyna być jego bóstwem, to znaczy czymś, czemu człowiek służy, czemu poświęca swoje siły, dlaczego zużywa swoją energię, angażuje swoje zdolności, umiejętności. Na przykład, jeśli ktoś wszystko poświęca dla kariery, bo chce być sławny czy bogaty, to właśnie jego kariera, chęć uzyskania sławy i bogactwa stają się jego bożkiem, czymś, dlaczego człowiek ten żyje. Boży prorok nazywa takie postępowanie człowieka duchowym cudzołóstwem. Bardzo często powodem, dla którego Izraelici zapominali o Bogu, był dobrobyt, dostatek, jaki gwarantowała im żyzna, urodzajna ziemia i ciepły, łagodny klimat. Izraelici zapomnieli, że ziemię tę otrzymali w darze od Pana i że to od Niego zależy cała ich pomyślność. Dlatego Jeremiasz woła o zdradzie i porównuje lud judzki do nierządnicy, do prostytutki. Zbezczyściłaś ziemię swym nierządem i swą przewrotnością, woła prorok. Ustały zimowe ulewy i deszcze wiosenne nie spadły. Mimo to miałaś nadal czoło niewiasty cudzołożnej. Nie chciałaś się zawstydzić. Ustały zimowe ulewy, deszcze wiosenne nie spadły. Tak Bóg rozpoczął swój sąd nad Izraelem. Gdy w tym gorącym klimacie zabrakło opadów deszczu, skończył się urodzaj, a więc i dostatek. Rozpoczęła się susza. Skutkiem nieposłuszeństwa, odstępstwa od Boga jest zawsze utrata Jego błogosławieństwa. Dalej prorok Jeremiasz opisuje odstępstwo Izraela i Judy, rysując alegoryczny obraz dwóch sióstr. Czytamy od wiersza 6. Rzekł do mnie Pan za dni króla Jozjasza. Czy widziałeś, co zrobił Izrael, odstępca? Chodził na każdą wysoką górę i pod każde zielone drzewo i uprawiał tam nierząd. Pomyślałem, po tym wszystkim, co uczynił, powróci on do mnie. Ale nie powrócił. I zobaczyła to niegodziwa siostra jego, Juda. Zobaczyła, że za wszystkie czyny nierządne, jakie popełnił Izrael, odstępca, odrzuciłem go, dając mu list rozwodowy. Lecz nie zatrwożyła się niegodziwa siostra jego. Poszła także i ona cudzołożyć. Prorok przekazuje słowa Pana, iż spodziewał się on, że Juda, patrząc na klęskę północnego królestwa, upamięta się, wyciągnie właściwe wnioski i powróci do Pana. Tak się jednak nie stało. Przez lekkomyślność swoją stała się cudzołożnicą i zbezcześciła ziemię, dopuszczając się nierządu z kamieniem i drzewem. Juda w dalszym ciągu kultywowała obrzędy pogańskie. Stała się w sensie duchowym prostytutką. To bardzo mocne, szokujące porównanie. Musimy jednak pamiętać, że małżonkiem, o którym mówi prorok, jest sam żywy Bóg. W Piśmie Świętym wiele razy występuje to porównanie. Bóg jako małżonek, wspólnota wierzących jako oblubienica. W Starym Testamencie lud Boży, lud izraelski, wielokrotnie jest nazywany oblubienicą lub małżonką Boga. A w Nowym Testamencie znajdujemy obraz Chrystusa i Jego Kościoła jako oblubieńca i oblubienicy, Pana Młodego i Panny Młodej, męża i żony. Odstępstwo od Boga jest zdradą, jest duchowym cudzołóstwem. Jeśli ktoś odwraca się od żywego Boga i zwraca ku czemuś innemu, w duchowym sensie cudzołoży, bo odrzuca miłość Boga, depcze ją, gardzi nią, tak jak niewierna żona oddająca się innym mężczyznom, staczająca się w prostytucję, niszczy, rujnuje więź miłości i wpada w sidła rozwiązłości, grzechu, niemoralności. Nawet zwracanie się ku fałszywej teologii czy kultywowanie pozornie bardzo uduchowionych obrzędów może prowadzić do duchowego upadku, jeśli ma zastąpić prawdziwą, szczerą więź z żywym Bogiem. Bóg nie cierpi hipokryzji, nieszczerości, udawania. Nie chodzi Mu o to, żebyśmy zachowywali pozory pobożności. Bóg pragnie, żeby nasza więź była autentyczna, żeby była to więź szczerej, prawdziwej miłości. Dlatego oddalenie się od Niego i od Jego słowa nazywa wprost cudzołóstwem. Zwróćmy uwagę, co prorok dalej mówi o Judzie. Także z tego wszystkiego nie nawróciła się do mnie niegodziwa siostra jego, Juda, całym sercem, lecz pozornie, wyrocznia Pana. Prawdziwe nawrócenie to nie pozorne, powierzchowne przyjęcie pewnych form czy zwyczajów, ale przemiana serca. Prorok Jeremiasz był uczestnikiem duchowego przebudzenia w Królestwie Judzkim. Rozpoczęło się ono od samego króla, Jozjasza. Pod wpływem lektury Księgi Bożego Prawa król rozpoczął wprowadzanie reform religijnych, mających skłonić wszystkich Judejczyków do powrotu do Boga. Wielu mieszkańców Jerozolimy i całej Judy szczerze się wtedy nawróciło, biorąc przykład z młodego króla i przede wszystkim wsłuchując się w Słowo Boże. ale wielu też było takich, którzy nawrócili się tylko pozornie. Dostosowali się w jakimś stopniu do wprowadzonych przez króla zmian. Zaakceptowali religijne wzorce, ale bardzo powierzchownie, płytko. Ich serce pozostało w oddaleniu od Boga i od Jego słowa. Dzisiaj w wielu przypadkach dzieje się podobnie. Nieraz całe tłumy deklarują, że zwracają się ku Bogu, że postanawiają żyć z Jezusem, że przyjmują Go jako osobistego Zbawiciela, ale w ich sercach nie dokonuje się prawdziwa przemiana. Brak jest szczerego upamiętania, skruchy, wyznania grzechu, brak prawdziwej odnowy. Prorok apeluje: tylko uznaj swoją winę, że zbuntowałaś się przeciw Panu, Bogu swemu i włóczyłaś się po wszystkich drogach ku obcym pod każdym zielonym dębem, a głosu mojego nie słuchałaś, wyrocznia Pana. Trzeba uznać swoją winę i zawrócić ze złych dróg. Wtedy miłosierny Pan otworzy swoje ramiona i przyjmie wszystkich, którzy pokutują. Nie okażę wam oblicza surowego, bo miłosierny jestem, mówi Pan. Nie będę pałał gniewem na wieki. Jeremiasz woła w imieniu żywego Boga: wróćcie, synowie wiarołomni, wyrocznia Pana, bo jestem Panem waszym i przyjmę was, po jednym z każdego miasta, po dwóch z każdego rodu, by zaprowadzić na Syjon. Wróćcie, przyjmę was. To słowa łaskawego, miłosiernego Boga. Podane tu liczby symbolizują fakt, że przebaczenie Boże nie zna granic. Dalej prorok Jeremiasz przekazuje kolejną obietnicę Pana. I dam wam pasterzy według mego serca, by was paśli rozsądnie i roztropnie. To wspaniała obietnica. Bóg zapewnia, że będzie posyłał swemu ludowi pasterzy, ludzi obdarowanych, przygotowanych do pełnienia funkcji opiekunów, przewodników. Będą to, zgodnie z obietnicą, pasterze według Bożego serca, którzy będą paśli lud mądrze, roztropnie. Powinniśmy modlić się dzisiaj o takich właśnie pasterzy i troszczyć się o nich, wspierać ich, kiedy Pan już do nas ich pośle. A gdy się rozmnożycie i wydacie liczne potomstwa na ziemi w tamtych dniach, wyrocznia Pana, nikt nie będzie już mówił Arka Przymierza Pańskiego. Nikt już nie będzie o niej myślał, ani jej wspominał, odczuwał jej braku, ani też nie uczyni nowej. Wobec doskonałości nowego przymierza nikt nie będzie już myślał o Arce Przymierza, symbolu starotestamentowym. Już nie przedmioty liturgiczne, ale sam Pan będzie gwarancją błogosławieństwa. Słyszymy, że stanie się tak w tamtych dniach, co u Jeremiasza, podobnie jak w proroctwach Izajasza, jest zapowiedzią, że mowa będzie o czasach milenijnych, czasach tysiącletniego królestwa. W tamtych czasach Jerozolima będzie się nazywała tronem Pana. Zgromadzą się w niej wszystkie narody w imię Pana i nie będą już postępowały według zatwardziałości swych przewrotnych serc. W owych dniach pójdzie dom Judy do domu Izraela i przyjdą zgodnie z kraju północnego do ziemi, którą dałem na dziedzictwo waszym przodkom. Jest to w bliższej perspektywie zapowiedź powrotu z niewoli babilońskiej, ale w perspektywie dalszej, ostatecznej, zapowiedź zjednoczenia ludu Bożego w czasach końca. Ja zaś powiedziałem sobie: jakże chciałbym cię zaliczyć do synów i dać ci przepiękną ziemię, najwspanialszą pośród posiadłości narodów. Myślałem, będziesz mnie nazywał mój ojcze i nie odwrócisz się ode mnie. Mój ojcze. Tak nie ośmielił zwrócić się do Boga żaden Izraelita. Owszem, Bóg wiele razy zwracał się do Izraela jako do całego narodu, mówiąc mój synu, ale dotyczyło to narodu jako całości. Bóg nie nazywał Dawida swoim synem, lecz sługą. O Mojżeszu też nie mówił mój syn, ale mój sługa. Natomiast w Nowym Przymierzu, w erze Bożej łaski, wszyscy wierzący mają dzięki wspaniałemu zbawczemu dziełu Chrystusa prawo nazywania się synami Bożymi. Pomyślmy, jak wielki to przywilej. Apostoł Jan pisze: tym wszystkim, którzy go przyjęli, dał prawo, by stali się dziećmi Bożymi. Wszystkim, którzy go przyjęli, wszystkim, którzy uwierzyli w jego imię, wszyscy, którzy zaufali Jezusowi jako swemu Zbawicielowi, są Bożymi dziećmi. Drogi przyjacielu, czy przyjąłeś Jezusa jako swego Zbawiciela? Czy wyznałeś Bogu Ojcu wszystkie grzechy? Czy przyjąłeś Boże przebaczenie, oczyszczenie? Jeśli tak, jesteś nie tylko uratowanym, zbawionym grzesznikiem, ale także Synem Bożym. Jakże cudowna to prawda. Powróćcie, zbuntowani synowie, uleczę wasze odstępstwa. Oto jesteśmy, przychodzimy do ciebie, bo jesteś Panem, Bogiem naszym. Pan wzywa: powróćcie, i zapewnia: uleczę wasze odstępstwa. Bunt przeciwko Bogu, odstępstwo, to największa choroba, która musi być uleczona. Bóg zapewnia: jeśli wrócicie do mnie, nawet po okresie długiego buntu, uleczę was. Zdrowie duszy, zdrowie ducha jest jeszcze ważniejsze niż zdrowie fizyczne. Powinniśmy dbać o zdrowie naszego ducha i duszy. Powinniśmy przebywać blisko Pana. Rzeczywiście zwodnicze są wyżyny i tumult na górach. Rzeczywiście w Panu, Bogu naszym, jest zbawienie Izraela. Te słowa proroka to aluzja do kultów bałwochwalczych sprawowanych najczęściej na pagórkach i wyżynach. Stąd mowa o tumulcie na górach i o zwodniczych wyżynach. Ale nasze spojrzenie w górę może mieć inny sens, inne znaczenie. Na przykład w psalmach znajdujemy wyznanie: moje oczy wznoszę ku górom. Skądże nadejdzie mi pomoc? Pomoc mi przyjdzie od Pana, co stworzył niebo i ziemię. A w innym psalmie natchniony autor woła: do ciebie wznoszę me oczy, który mieszkasz w niebie. Pomoc, zbawienie przychodzi z góry. Przychodzi od naszego Ojca w niebie. Prorok Jeremiasz wyznaje na koniec: leżeć musimy w hańbie i wstyd nas okrywa, bo zgrzeszyliśmy wobec Pana, Boga naszego. My i przodkowie nasi, począwszy od młodości aż do dziś, nie słuchaliśmy głosu Pana, Boga naszego. Wyznanie grzechu, przyznanie się do słabości, to rzecz niezbędna, konieczna, by móc otrzymać Boże przebaczenie. Izraelici i Judejczycy nie okazali skruchy i w konsekwencji znaleźli się w niewoli asyryjskiej i babilońskiej. Jeśli my nie okażemy skruchy przed Bogiem, pozostaniemy w niewoli grzechu. Prorok wyznaje w imieniu ludu: zgrzeszyliśmy wobec Pana, Boga naszego, my i przodkowie nasi, począwszy od młodości aż do dzisiaj. To wyznanie dotyczy także nas. Powinno stać się naszym wyznaniem. Zgrzeszyliśmy wobec Pana, Boga naszego. Czy zdajemy sobie sprawę, jak bardzo oddalamy się od Boga? Jak wiele nam niedostaje? Utraciliśmy chwałę dostojeństwa Bożego dziecka. Staliśmy się buntownikami, grzesznikami. Ale jest droga powrotu. Musimy ukorzyć się przed Bogiem, wyznać Mu swoją słabość. Musimy porzucić dumę, pychę i przyznać: nie słuchaliśmy głosu Pana, Boga naszego. Nie słuchaliśmy głosu żywego Boga. Nie przyjmowaliśmy Jego słowa, Jego prawdy. Wczoraj, przedwczoraj. A jak jest dzisiaj? Zwróćmy się do Boga w głębi swojego jestestwa. Przylgnijmy do Niego całym sercem, a poznamy, co to szczęście, spełnienie, bezpieczeństwo. Pan Jezus mówi: ja jestem drogą i prawdą i życiem. Zaufajmy Mu, a On nas poprowadzi.